A w naszym studiu poseł na Sejm Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
Rozpoczniemy od słów europosła Bogdana Zdrojewskiego, byłego prezydenta Wrocławia. Na falach radia TOK FM wczoraj powiedział, że wybory w roku 2027 będą ostatnimi prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I co pan poseł sobie myśli?
Myślę, że pan prezes Jarosław Kaczyński jest w dużo lepszej formie niż pan Bogdan Zdrojewski, skoro opowiada takie historie. Pan prezes...
Ciekawe, czy pan...
Pan prezes może
Były
nas
minister
słucha.
Nas słucha.
Może nas słucha. Pan prezes Jarosław Kaczyński prowadził wielokrotnie Prawo i Sprawiedliwość i Prawicę do zwycięskich wyborów. Od wielu lat nie przegraliśmy wybory, bo przypominam, że te ostatnie parlamentarne również były wygrane, chociaż nie udało się oczywiście zdobyć większości poprzez koalicję. No i przypominam, że to Platforma Obywatelska przegrała ostatnie wybory. Przypominam, że to pan prezes Jarosław Kaczyński wskazał kandydata, którego poparło Prawo i Sprawiedliwość. To był kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Polski, pana Karola Nawrockiego. Więc no, jeżeli chodzi o formę pana prezesa, to jest naprawdę dobra. W odróżnieniu chyba od Platformy Obywatelskiej, bo te ostatnie wybory były przez nich przecież przegrane.
Ale w wyborach parlamentarnych nie mieliście koalicji, nie zbudowaliście koalicji. Mateusz Morawiecki nie zbudował tej koalicji. Czy teraz zbudujecie ją z kimś? Bo choć prawica rośnie w siłę, to wciąż Prawo i Sprawiedliwość nie zbuduje większości sejmowej. Tak pokazują sondaże, chyba że z Konfederacją. Widział pan ten ostatni sondaż United Service by Ibris na zlecenie Wirtualnej Polski. Tam faktycznie na czoło wysunęło się Prawo i Sprawiedliwość, no a potem okazało się, że jednak to była pomyłka.
No, oczywiście śledzę sondaże, chociaż jakoś mocno się nimi nie ekscytuję. No, przede wszystkim ważne są trendy. Dziś faktycznie jest tak, że jeszcze musimy trochę popracować, żeby wygrać samodzielnie wybory. I to jest plan A. Planem A jest to, żeby Prawo i Sprawiedliwość zrealizowało w pełni swój program, nad którym dzisiaj pracujemy. I każda partia no, pracuje nad tym, żeby swój pomysł na Polskę wdrożyć. I tak samo jest z Prawem i Sprawiedliwością. Czyli plan A jest taki, żeby samodzielnie te wybory wygrać.
A plan B, bo jednak patrząc na sondaże, to ponad 26% ze średniej sondażowej nie daje wam możliwości rządzenia sejmową większością.
No tak, to jest tak, że oczywiście te sondaże dzisiejsze prawdopodobnie takiej możliwości nie dają, ale
to
przypominam,
ten plan B.
Przypominam, że mamy jeszcze 2 lata do wyborów, a w roku 15 też te sondaże 2 lata przed wyborami takiej możliwości nie dały, więc zaraz przejdę do planu B, ale plan A uważam za jak najbardziej realny do zrealizowania i potrzebny dla Polski, bo wtedy się faktycznie 100% pomysłów realizuje, nie trzeba wchodzić w koalicję. No, planem B jest oczywiście to, żeby szukać koalicjantów. No, kto to będzie i czy ten koalicjant będzie potrzebny, czy nie. No to jest tak naprawdę na przyszłość. No poczekajmy na wybory. O koalicjach rozmawia się dopiero po wyborach. No,
ale pan prezes już chociażby w niedzielę eliminuje niektórych potencjalnych koalicjantów. Powiedział, że nigdy z Grzegorzem Braunem. Czy oznacza to wsparcie dla Władimira Putina?
No, to akurat prawda. My oczywiście walczymy o elektorat, który jest dziś w zasięgu Brauna. To jest ten elektorat, który wydaje się, że można byłoby przekonać do naszych racji i o ten elektorat oczywiście będziemy walczyli programem wyborczym, ale też takimi bieżącymi działaniami. No, będziemy proponowali, aby te głosy jednak zostały oddane na Prawo i Sprawiedliwość, a nie na Brauna, bo Braun jest osobą przede wszystkim nieodpowiedzialną, osobą, która no, dziwnie się zachowuje faktycznie, jeżeli chodzi o Rosję. Te dziwne spotkania gdzieś tam w Moskwie z redaktorami powiązanymi ze Sputnikiem, no to są faktycznie dziwne historie. No, te historie, które opowiadają, kto tam się znajdzie na listach u Brauna bardzo często. Czy tak będzie? Tego do końca jeszcze nie wiemy, ale wszystko na to wskazuje, że to są osoby, które faktycznie gdzieś tam sympatyzują z Rosją. No co dzisiaj jest rzeczą no, ogromnie niebezpieczną. Jeżeli chodzi o Grzegorza Brauna, jest to osoba nieodpowiedzialna, z którą koalicji z całą pewnością nie będziemy zawierać, ale walczymy o ten elektorat prawicowy, który dzisiaj chce na niego głosować, bo wydaje się, że oni się gdzieś tam zagubili i będziemy próbowali przekonać ich do naszych racji.
Przedtem prezes mówił, że głos oddany na Grzegorza Brauna to głos oddany na Donalda Tuska.
No tak, pośrednio tak, bo jeżeli dzisiaj...
Idąc taką analogią, to premier jest jak Putin?
Nie. Tu, znaczy, wie pani, no, mieliśmy takie historie, gdzie ta współpraca pomiędzy Donaldem Tuskiem, kiedy był premierem, a Putinem była bardzo bliska. To też o tym nie zapominajmy. Ale tu myślę, że prezesowi chodziło o to, że jeżeli głos zostanie oddany na Brauna, na jego koronę Polski, to tak naprawdę będzie to głos stracony, który by można było oddać na przykład na Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli to głos jest stracony, no to siłą rzeczy wzmacnia to w przyszłym parlamencie Donalda Tuska i koalicję 13 grudnia, więc no, taka logika tej wypowiedzi jest. Ja się z tym w 100% zgadzam.
Prezes Kaczyński odcina się od Brauna. Koniec potencjalnej koalicji z nim, z jego ugrupowaniem, ale też wykluczył Mentzena Sławomira.
Znaczy, z Mentzenem jest historia bardziej skomplikowana. No, faktycznie ta konfederacja składa się z dwóch
skrzydeł,
frakcji, nie wiem jak to, no partii tak naprawdę, bo to są dwie partie. Mamy tą Narodową Partię Bosaka i mamy Mentzena, Nowa Nadzieja chyba ta partia tak się dzisiaj nazywa. I one są całkiem inne, to trzeba też zauważyć. No, ta partia Mentzena i on sam bardzo często... To jest takie pokłosie ich zapatrzenia się wcześniej jeszcze w Korwin-Mikke, czyli taki no, liberalizm XIX-wieczny. Prezes nazywa to darwinizmem społecznym i faktycznie coś w tym jest. No, takie stawianie
tak, płatne szkoły, płatna ochrona zdrowia. Tak, mówię. W takim układzie ogromna większość Polaków zostaje na przykład bez opieki zdrowotnej, tak powiedział Kaczyński.
No tak, prywatna opieka zdrowotna, prywatna edukacja, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe.
Dlatego
no,
to poważnie traktuje tylko Krzysztofa Bosaka, marszałka Sejmu.
No, programowo faktycznie nam jest do niego dużo bliżej niż do samego Mentzena, który, jeszcze raz to powtórzę, jeżeli chodzi o te sfery społeczne, jest bardzo, bardzo liberalny w przekazie. No i przy naszym solidaryzmie społecznym, przy tej, no, nawiązujemy do tego solidaryzmu, który wynika z chrześcijańskiej nauki społecznej Kościoła, no to jest naprawdę daleko do Mentzena. No ale zobaczymy, no oczywiście, tak jak powiedziałem, wszystko zależy od wyniku wyborczego. Plan A jest taki, według mnie bardzo realny, że jednak samodzielnie uda się wygrać.
Tylko rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski mówi tak, Kaczyński chce być dyktatorem prawicy. Jest największą przeszkodą dla jednoczenia prawicy.
No co oni mają mówić? No oczywiście, że dzisiaj będą tak opowiadali.
Może faktycznie na przeszkodzie stoi prezes.
No nie, no ja jeszcze raz powtórzę. No prezes, nikt tyle dobrego nie zrobił dla prawicy i dla konserwatyzmu w Polsce. Dlatego tradycyjnego spojrzenia na Polskę niż prezes Jarosław Kaczyński. No ja przypominam, że dzięki niemu prawica rządziła przez długie lata. Mieliśmy trzech prezydentów, którzy Lech Kaczyński, Andrzej Duda i teraz Karol Nawrocki, którzy byli tak naprawdę osobami no, wskazanymi no, do poparcia przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, więc opowiadanie o tym, że to jest jakiś zły człowiek na prawicy, no, jest jakimś poplątaniem z pomieszaniem. Jeżeli ktoś tak mówi, no to jest ta osoba, która źle życzy prawicy w Polsce.
Panie pośle, pan jest poniżej 50 roku życia, prawda?
No już mi niedużo brakuje, bo mam 46 lat, no jeszcze te 4 lata tak, jestem
Mówi
poniżej.
Mówi pan, że prezes Kaczyński wskazał także cechy przyszłego premiera Polski.
No nie, no ja tutaj myślę, że to nie o mnie chodziło, ale faktycznie jest tak, że prezes wyraźnie to powiedział.
Podkreśla wielokrotnie, tak, musi być przed 50, to ciekawe.
No. Znaczy ciekawe i no pewnie ciekawe, ale wynika to z pewnych, myślę, że bardzo racjonalnych przemyśleń. Dzisiaj Polacy
dobrze,
oczekują...
że siebie już nie stawia, bo mówi, że jest bliżej 80. No, 49 rocznik.
Ja zwracam uwagę, że jeżeli chodzi o prezesa, to on od wielu miał wiele możliwości, żeby zostać premierem, a jednak ze względu właśnie na to, że uważał, że jeżeli chodzi o premiera, no ta witalność taka być może trochę bardziej młodzieńcza jest potrzebna i tym premierem, mimo że rządziliśmy, nie był. I to pokazuje, że potrafi dla dobra Polski i dobrej takiej jakości zarządzania Polską cofnąć się i te swoje prywatne ambicje gdzieś tam chowa. Ja uważam, że no to jest dobry kierunek. Jakie to będą nazwiska, jeszcze dzisiaj trudno powiedzieć, ale ten kierunek
taki jest giełda tych nazwisk.
Witalności jest dobrym pomysłem. Ja myślę, że niedługo o tym nazwisku pewnie się dowiemy, bo myślę, że do wiosny powinniśmy wiedzieć.
A kto zdaniem pana powinien być premierem w 2027 roku na prawicy?
No, taka osoba, która będzie no, faktycznie przed 50 i będzie to osoba, która będzie gwarantowała z jednej strony doświadczenie w zarządzaniu, bo zarządzanie krajem to jest rzecz skomplikowana.
Czyli kto? Mateusz Morawiecki?
A z drugiej strony taką witalność. Ja, panie redaktor, o nazwiskach nie będę mówił.
Ale podziela pan to zdanie, bo tutaj
pana prezesa,
Gruszecka powiedziała, że Mateusz Morawiecki powinien zostać w 2027.
Myślę, że pani poseł no dzisiaj to trochę za wcześnie na te nazwiska. No te nazwiska nie powinny padać. No, ja przypominam, że Mateusz Morawiecki jest po 50, nie jest przed 50.
Czyli dyskwalifikacja.
Są słowa prezesa, z którym ja się zgadzam, że powinny być to osoby, które są przed 50, ponieważ one dają taką witalność, świeże spojrzenie, no i ten kontakt z młodszym elektoratem.
A szef Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniew Bogucki?
Naprawdę, pani redaktor.
Nic pan nie chce powiedzieć, mam nadzieję, że...
Ja bardzo lubię Zbyszka, bo się znamy też prywatnie. Mm-hmm. Byliśmy wojewodami.
A takie pytanie się pojawia, nawet wypowiadał się na antenie Radia Z, czy przyjąłby taką funkcję i nad tym się zastanawia, panie pośle.
Pani redaktor, na nazwiska się nie dam namówić, ale...
A na frakcję da się pan? Czy formuje się nowa frakcja polityczna na prawicy? Na czele z byłym premierem? Coraz częściej takie dochodzą do nas głosy.
To trzeba pana premiera pytać. No ja jestem we frakcji...
Zapytam, bo ma u nas być niedługo.
Ja jestem we frakcji... prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jestem w PiS-ie od samego początku 2001 roku i uważam, że to Prawo i Sprawiedliwość pokazało już niejednokrotnie i wierzę, że pokaże jeszcze niejednokrotnie, że to jest partia, która ma najlepszy pomysł dla Polski. Więc ja tutaj o frakcyjności też nie chcę rozmawiać, bo jesteśmy jedną dużą frakcją, partią wielkiego namiotu, jak mówi prezes, gdzie się mieszczą różne poglądy, ale no w tej szeroko pojętym konserwatyzmie.
A czy zaostrzenie tonu wobec Brauna nastąpiło po spotkaniu Kaczyńskiego z ambasadorem USA, Thomasem Rossem, jak donosiły media?
Tego nie wiem, ale faktem jest, że faktycznie, no jeżeli chodzi o miał wypowiedzi...
Miał słowa, że jakikolwiek udział miałby Grzegorz Braun w rządzie, nie może liczyć na wsparcie Stanów Zjednoczonych.
Podejrzewam, że akurat to jest zgodne z prawdą. No, trudno sobie wyobrazić, żeby Stany Zjednoczone wspierały osobę, która no, z jakąś tam sympatią wypowiada się o Rosji. To z całą pewnością jest wykluczone. No, pamiętajmy też, że no, były takie wypowiedzi sugerujące ze strony Brauna, no, że coś tam jest nie tak z tymi komorami gazowymi. No, to jest w jakiejś tam formie podważanie historycznych...
Nie, to były popowujące słowa, panie
tak, pośle. Faktów, które są nie do przyjęcia i no, to też
to
jest
chyba
powód.
Każdy Polak się zgodzi, kto zna historię, choć trochę.
Inna sprawa też jest taka, no, że no, to oczywiście musi też mieć jakiś rezonans międzynarodowy i pewnie to też gdzieś tam jest warunkiem tego, że Stany Zjednoczone no nieprzychylnie patrzą na to, co robi Grzegorz Braun. No, być może z tych dwóch powodów, być może są jeszcze jakieś inne. No ale to jakoś mnie nie dziwi akurat takie podejście Stanów Zjednoczonych.
Kompromis w sprawie nominacji ambasadorskich jest możliwy po spotkaniu na linii Pałac Prezydencki szef MSZ-u?
No te spotkania się odbywają, to już jest kolejne spotkanie.
Teraz w konstruktywnej atmosferze, w duchu porozumienia.
No tak, taki dyplomatyczny komunikat się pojawił ze strony
MSZ-u. A
nawet
padło, że sympatyczne. To akurat wiewiór pan powiedział, a sympatyczne dodał Sikorski.
No właśnie. I teraz pytanie, czy coś z tego wyjdzie. No ja uważam, że no faktycznie, jeżeli chodzi o kierownika placówki, którego dzisiaj mamy w Stanach Zjednoczonych, w państwie, które jest naszym najbliższym sojusznikiem, jeżeli chodzi o kwestie militarne, współpracujemy bardzo blisko, to powinno być to zakończone, powinniśmy mieć tam pełnego ambasadora i to jest rzecz oczywista. No mam nadzieję, że do takiego porozumienia dojdzie.
Mm-hmm. A czy podoba się panu niedawno propozycja Sikorskiego zażegnania sporu, która jego zdaniem doprowadziłaby do profesjonalizacji naszej służby zagranicznej? No to taka egzekucja mogła być.
No to są słowa, z drugiej strony wysyła Klicha do Waszyngtonu, więc no to mam nadzieję, że to nie będą tylko słowa, tylko realne działania ze strony ministra spraw zagranicznych. No takie wypowiedzi pod publikę, no jeżeli chce, no to niech to robi, tak? A nie, tu nie chodzi tylko o ambasadorów, ale o całą dyplomację. Trudno się z tym nie zgodzić. No, my powinniśmy mieć dyplomatów profesjonalnych. No, mówienie nawet o tym jest dosyć dziwne. No, to sugerowałby, że co, do tej pory to przez 2 lata zarządzał nieprofesjonalnym dyplomatami. No, dziwna historia.
Za jaką cenę warto być przy stole z Putinem?
No, za cenę pokoju w Europie i na świecie. No, to myślę, że to jest cena.
Wie pan, do czego nawiązuje?
No tak, tak, o tej Radzie Pokoju.
Tak.
No.
Czy Donald Trump nie wepchnął pana prezydenta Nawrockiego na minę jednak?
Znaczy, wie pani, no lepiej być przy stole, gdzie zapadają ważne decyzje, niż przy tym stole nie być. Ja przypominam, że no, czy nam się podoba, czy nie, no ja jestem absolutnym krytykiem dyktatora Putina, który zniszczył pokój w Europie, który trwał od dziesięcioleci. To jest naprawdę zły człowiek, ale faktem jest, że są takie ciała, gdzie on jest przy tym stole. No, ONZ jest takim ciałem, no. G20 też jest. No, cieszymy się, że wchodzimy do G20, do tych 20 najbogatszych państw świata, no ale pamiętajmy, że tam jest też Putin, no i o tym nie było mowy, no nie było argumentów, żeby tam nie wchodzić, bo tam jest Putin. Czy wypiszmy się z ONZ-u, bo tam jest
tam
Putin.
Pamiętajmy
o tym, że no są takie ciała międzynarodowe, gdzie niestety, ale tego złego człowieka spotkamy. Jeżeli to byłaby cena pokoju dla Polski w tym sensie, że byłoby to wzmocnienie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, no to tego typu rzeczy trzeba rozważyć. Chociaż to oczywiście wymaga też ratyfikacji, chyba nawet przez parlament, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, tak. A te wszystkie wypowiedzi przywódcy USA, Donalda Trumpa, nie są szkodą wizerunkową dla Polski? Ostatnio o Afganistanie, o naszych żołnierzach, panie pośle.
No to była smutna wypowiedź, no i taka bardzo krzywdząca, tak? No, pamiętamy nasze zaangażowanie w Afganistanie. To zaangażowanie wynikało z naszych sojuszniczych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi. Pamiętamy no, wszyscy atak na World Center w 2001, tak? Dobrze pamiętam? W 2001, no i ten Afganistan z tego wynikał, tak? No, my tam się pojawiliśmy, żeby bronić naszego sojusznika. To było duże zaangażowanie. No i te słowa absolutnie są słowami krzywdzącymi. Chociaż uważam, że mówię tutaj o Donaldzie Trumpie, o prezydencie. On myślę, że nie myślał w tym momencie o Polsce.
No też tak powiedział pan prezydent. Mówił o nas great warriors.
Tak, chodziło.
Wspaniali wojownicy.
Tak, tak, tak. Ja zresztą osobiście takie wypowiedzi słyszałem. Uczestniczyłem w tych spotkaniach w Warszawie. No, oczywiście było tam bardzo dużo osób. I tak Donald Trump się wypowiadał o Polakach, więc ja podejrzewam, że tu nie chodziło o Polaków, no ale mimo wszystko nie powinny one paść.
To jeszcze na krótko, spójrzmy na drugą stronę rządzących. Czy z powodu kryzysu w Polsce 2050 nie dojdzie do rozpadu rządu? Jak pan na to patrzy, te ostatnie zawirowania?
Bardzo bym chciał, bo uważam, że ten rząd, który dziś mamy, jest rządem, który szkodzi Polsce i dobrze by było, żeby ta koalicja się rozpadła i były wcześniejsze wybory, ale niestety podejrzewam, że będzie to bardzo trudne i Hołownia dojdzie tam do rozpadu, tak uważam. Część tych posłów przejdzie do Platformy Obywatelskiej wcześniej albo później. Część gdzieś swoje miejsce znajdzie, być może w innych partiach i być może jakiś taki ogryzek zostanie po Polsce 2050 skupiony wokół Hołowni, ale nie będzie to miało jakiegoś większego znaczenia.
A jacyś posłowie przejdą do was? Bo takie spekulacje się pojawiają. Przyjęlibyście ich? Pan by ich przyjął?
Tam są różni posłowie. Tam są
to
naprawdę,
może pan ktoś widział u
tam
siebie.
Tam są różni posłowie o różnych poglądach. Pamiętamy, że Polska 2050 to było takie dziwne ciało, zlepek posłów bardzo dziwnych. No tutaj na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu tak naprawdę już nie istnieje.
Nie mamy
Polska 2050, bo mieliśmy posła Zimocha, który
Bodnar.
Chyba nierazu nawet nie przyjechał do Wrocławia po zdobyciu mandatu. I panią Bodnarową, która no z tą panią to akurat nic nie chciałbym mieć wspólnego. Która ma bardzo takie liberalne podejście. No ale z tego, co słyszałem od kolegów, pojawiają się tam też w Polsce 2050 osoby z takim bardziej konserwatywnym podejściem. I nie wykluczam, chociaż to nie jest jakieś środowisko, które ja szczególnie dobrze znam.
Co ma oznaczać ofensywa prezydencka, jeśli chodzi o parlament, zaproszenie przedstawicieli klubów? Już wiemy, że Lewica i Koalicja wyłamała się,
tak,
ale to ma oznaczać?
Mamy jutro spotkanie o godzinie 18. Pan prezydent zaprosił. Oczywiście będę na tym spotkaniu. Ja podejrzewam, że no, to jest taka rzecz normalna raczej no, w okresie noworocznym. Prezydent chce się spotkać z parlamentarzystami, porozmawiać o tym, co przed nami. Ja przypominam, że prezydent Karol Nawrocki jest od sierpnia prezydentem, więc podejrzewam, że to jest taka być może tradycja, którą pan prezydent chce wprowadzić, żeby rok rozpoczynać od spotkania z parlamentarzystami i chyba o to chodzi. No oczywiście o co dokładnie, no pewnie się dowiemy jutro o 18.
A o co chodzi z A4?
No z A4 chodzi, no, mi chodzi o to, żeby ona w końcu powstała. A o co chodzi dzisiaj rządzącym, trudno
Poseł
trudno
PiSu
powiedzieć.
Na autostradzie A4 mija się z prawdą. Jego rząd chciał zgotować Wrocławiowi samochodowy horror. Czytaliśmy takie nagłówki, panie pośle.
No ale to trzeba dokończyć gdzie? No w Gazecie Wyborczej. Ja nie spodziewam się w Gazecie Wyborczej jakiegoś dobrego artykułu na mój temat.
To proszę na antenie się odwołać.
Znaczy, to są oczywiście bzdury, bo dokładnie chodzi o coś innego. Prawo i Sprawiedliwość, kiedy oddawało władzę jeszcze w 23 roku, dało do realizacji, były przygotowane dokumenty na budowę autostrady A4 w starym śladzie, ale modernizacja do 4 pasów plus pobocza, zjazdy, wszystko, drogi dojazdowe, no, ten projekt był. Później, kiedy koalicja 13 grudnia przejęła władzę, no to wstrzymano tą realizację. Przez 2 lata nic się nie działo w tym temacie i no, kilka tygodni temu czy miesiąc temu ogłoszono wielki sukces, bo jednak droga będzie realizowana. No co prawda w trochę innym śladzie, ale że będzie realizowana. No ja uważam, że to jest oszukiwanie, no bo straciliśmy 2 lata i ta droga mogła zostać zrealizowana do 2028-2029 roku, zgodnie z naszymi prognozami, a dzisiaj będziemy mieli może w 2033,
i to był wasz sukces, 5. rozumiem, znaczy, który został zastopowany, panie pośle.
Pani redaktor, dróg się nie buduje za jednej kadencji, to wszyscy doskonale wiemy, ktoś zaczyna, ktoś kończy. Problem jest
ale
w tym,
kto
że my...
Ale ten, kto kończy, ten przypisuje sobie zwycięstwo, no wie pan, jak to
i
wygląda.
Nawet niech sobie przypisują, tylko chodzi o to, że my zaczęliśmy, a oni to wstrzymali, no i to w tym jest problem i tego się czepiam, że moglibyśmy mieć drogę 2 lata szybciej, a nie 2 lata później, czy nawet według mnie dłużej, o 3-4 lata to się wydłuży, bo tam chodzi o kwestię wykupu gruntów, to jest dużo
zobaczymy
trudniejszy.
Zobaczymy też, jaka będzie reakcja mieszkańców.
Dużo trudniejszy projekt. Pamiętajmy, że na tej drodze jest bardzo niebezpiecznie, więc im szybciej ta droga powstanie, tym lepiej dla nas wszystkich.
Z tym na pewno się zgadzamy. Dziękuję bardzo. Poseł na Sejm Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość. Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję.
Dziękujemy.